Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o promocyjnej akcji Biała Noc w sieci sklepów Biedronka i problemach pracowników z nią związanych, a także zaleceniach Państwowej Inspekcji Pracy dla pracodawców odnośnie do zatrudnionych wracających na swoje stanowiska w kolejnym etapie odmrażania gospodarki oraz czy warto teraz zmienić swoje kwalifikacje zawodowe i o technoetyku, nowym zawodzie przyszłości.
Okiem pracownika.
A w studiu pan Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
W kwietniu Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka, poinformował w mediach o nadzwyczajnej akcji promocyjnej Biała Noc. Przy zakupie 20 produktów, 3 można było dostać gratis. Z tej promocji skorzystało wielu klientów, ale także pracownicy. I okazało się wtedy, że był błąd w systemie i gratisowe były 3 najdroższe produkty, a nie najtańsze. A pracodawca, czyli portugalska spółka Jeronimo Martins, postanowiła zwolnić pracowników, którzy w tym dniu pracowali, czyli kasjerów, ochroniarzy, zostali oskarżeni o działanie na szkodę firmy. Pana zdaniem zostali niesłusznie zwolnieni?
Tak, no proszę państwa, skoro tak duży detalista i tak duży pracodawca na rynku polskim uruchamia tak potężną akcję promocyjną na tak wielką skalę, powinien właśnie wszystko dopiąć na ostatni guzik. Powinien sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo, a nie spać w nocy, a akcja sobie hulała. No, za to ponosi odpowiedzialność i ryzyko właśnie takich promocji pracodawca. No proszę państwa, ta akcja była naprawdę bardzo duża. Biała noc.
Chaos był zapewne.
Tak, do sklepu, bo no, myśleli faktycznie, że cuda tam będą się działy i troszeczkę się działy, proszę państwa. Za to nie mogą ponosić odpowiedzialności pracownicy, bo chcę powiedzieć, że ceny, pracownicy nie ustalają cen. Nie ma takiej możliwości, żeby to pracownicy ustalali cen, podwyższali, czy nawet klientowi mogli tą cenę obniżyć. Tutaj chcę powiedzieć, że pracownicy również mieli prawo zrobić te zakupy jako klienci, bo sami codziennie zostawiają w kasach Biedronki naprawdę bardzo dużą część swojego dochodu, a więc nie rozumiem tego postępowania.
Ze strony pracodawcy.
Tak.
A czy w ogóle pracownicy mieli świadomość, że działają na szkodę firmy? Że ten system działa źle?
No proszę państwa, no, nie mieli takiej świadomości, że działają na szkodę. Proszę państwa, została uruchomiona wielka akcja. Szły reklamy w mediach, bardzo drogie reklamy, a więc no, było troszeczkę zamieszanie, bo kierownicy między sobą się kontaktowali. U jednych na promocję szły chemia, u drugich inne artykuły, a więc było no, zamieszanie, a management nie odpowiadał na telefony. Bo, no tak jak wspomniałem, była środek nocy, a więc cóż ci pracownicy mieli zrobić? Proszę państwa, zamknąć te sklepy, za to byliby naprawdę, podejrzewam, że wyrzuceni z pracy za zamknięcie sklepów, nieskonsultowane z pracodawcą. Te promocje, które robi i te kampanie, które robi Biedronka, dzisiaj słyszymy, właśnie od wczoraj się zaczęły kolejne ekspresy do kawy za darmo. Proszę państwa, czy ktoś słuchaczy wierzy w to, że dostanie ekspres do kawy za darmo? Bo ja nie.
I byli też przecież pracownicy, którzy oddali zakupione w promocji rzeczy, prawda? Ale wobec tych również zastosowano taką karę, że
tak,
grożono im zwolnieniem z pracy, czy niektórzy zostali już zwolnieni?
No w ogóle w sieciach się ludzi bardzo zastrasza. Byli tacy, którzy oddali, byli nawet tacy, którzy się bali zwolnień dyscyplinarnych i sami się zwolnili. Proszę państwa, byli tacy, którzy najdroższe towary chowali na zapleczu, bo mówili, coś jest nie tak, co my mamy robić. Ale no, nie każdy kierownik na to wpadł. Nie wszędzie na sklepach była elektronika, że można było ją ukryć na zapleczu. Zresztą jakość tej elektroniki no, to nie jest na wysokim poziomie, jak w jakichś specjalistycznych sklepach, bo jest to tylko sklep dyskontowy. A więc ja naprawdę nie rozumiem tutaj działań sieci. Tym bardziej, że jest to kropla w morzu jakichś strat poniesionych i nie można ich tutaj obciążać pracowników za te straty, bo w ubiegłym roku, proszę Państwa, Biedronka miała 54 miliardów złotych dochodów. Czytamy, to są jawne dokumenty, zysk za 19 rok wyniósł 918 miliona euro w Polsce, a więc te 54 miliardów obrotów to jest 2/3 całych obrotów tutaj spółki Jeronimo Martens na świecie. A chcę Państwu powiedzieć jedno, że 2/3 obrotów spółka osiąga w Polsce, a zatrudnienie jest odwrotne. 1/3 pracowników jest w Polsce, a 2/3 poza Polską. A więc proszę zauważyć, jak duże obciążenie pracą. Czego się jeszcze od tych pracowników będzie żądało? Nie można w ten sposób traktować pracowników, bo naprawdę to nie jest średniowiecze i to nie jest niewolnictwo. Ktoś za to odpowiada. Skoro Biedronka sobie pozwoliła na tak duże kampanie i na tak działanie, to powinna dopilnować tych działań.
Jakie działania zatem Solidarność podejmie w obronie zwalnianych pracowników?
Tak, tutaj pracownicy, którzy są w związku, którzy do nas należą, zwrócili się o pomoc. Taka pomoc im została udzielona, więc bardzo ważne jest, żeby organizować się, żeby należeć do związku. Solidarność, tutaj czekamy na pomoc również ze strony pracowników i wsparcie.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wywiad z ekspertem.
Państwowa Inspekcja Pracy przypomina i radzi pracodawcom, jak bezpiecznie przygotować się do powrotu zatrudnionych na stanowiska pracy w kolejnym etapie odmrażania gospodarki. Zalecenia dotyczą szerokiego spektrum zadań, wyjaśnia Agnieszka Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w rozmowie z Aleksandrą Nietopiel.
Powrót do pracy w ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki powinien być bezpieczny, to oczywiste, bezpieczniejszy niż jeszcze kilka miesięcy temu. Państwowa Inspekcja Pracy podpowiada, jak to robić. Podpowiada to pracodawcom przede wszystkim.
Pamiętajmy, że kodeks pracy wyraźnie to reguluje. Mamy przepisy, które dotyczą przedsiębiorców, pracodawców, którzy przede wszystkim mają zapewnić bezpieczne, higieniczne warunki pracy. I oczywiście, co za tym idzie, w związku z obecną pandemią, koronawirusem, no musi również przestrzegać zasad dotyczących zapewnienia, czy chociażby oceny ryzyka zawodowego pod kątem tego nowego czynnika biologicznego, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia.
Jakie to są zasady? Możemy tak uogólnić, czy dokonujemy jakiegoś podziału?
Jeśli mówimy o tej ocenie ryzyka, to tutaj generalnie taka zasada jest, że przede wszystkim od tego należałoby wyjść, bo co robią pracodawcy? Popełniają taki podstawowy błąd, że wyposażają pracowników w maseczki, w rękawiczki, w płyny dezynfekujące i uznają, że to jest właściwie wszystko. Natomiast my stoimy na stanowisku, że powinna być to taka globalna, generalna ocena stanowisk pracy, analiza zagrożeń i niebezpieczeństw, które wiążą się z wykonywaną pracą w dobie koronawirusa. I na pewno temu służą różnego rodzaju nowe zasady, które należy wprowadzić. Zasady dotyczące i kontaktów międzyludzkich, i wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, zapewnienie zdalnej pracy, pewną rotację w wykonywaniu obowiązków, czynności i szereg różnych innych zadań, które tutaj w tej chwili stoją przed nami w dobie pandemii.
Na co szczególnie powinni zwrócić uwagę pracodawcy, zapewniając swoim pracownikom bezpieczeństwo?
Przede wszystkim myślę, że należałoby wyjść od takiego opracowania planu działania w dobie pandemii. Na pewno pracodawca sam sobie nie poradzi z tymi działaniami. Powinien powołać służby BHP, powinien skonsultować pewne działania ze związkami zawodowymi, jeżeli działają na terenie zakładu, z przedstawicielami załogi i na pewno kluczową rolą będzie kontakt z lekarzem medycyny pracy, który co do zasady powinien sprawować taką opiekę nad pracownikami, ale teraz w dobie pandemii powinien tutaj szczególnie zwrócić uwagę właśnie na tą stronę medyczną, stronę profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania z ewentualnym zarażeniem.
Tutaj wiadomo, ta siła ciężkości bardziej ciąży na pracodawcy, ale pracownik też musi się stosować, musi też uważać, prawda?
Tak, oczywiście. Podstawowa zasada to tutaj nie można wyłączyć zdrowego rozsądku, należy zawsze myśleć, czyli przede wszystkim kierować się tym, czy jestem zdrowy, czy mogę przyjść do pracy, muszę kontrolować temperaturę ciała, jeżeli są jakieś infekcje, jakiekolwiek, bo nigdy nie wiemy, w jakim kierunku to się może przerodzić, to też należałoby wówczas powstrzymać się od wykonywania pracy, poinformować pracodawcę, że jest się niezdolnym, ewentualnie pozostać w domu, czy w tak zwanej nieformalnej kwarantannie. Myślę, że w tej chwili, w dobie koronawirusa, nikt, żaden z pracodawców nie będzie robił żadnych przeszkód, żeby pracownik jednak został w domu.
Z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy są branże, które szczególnie powinny uważać w tym czasie?
Na pewno. Tam, gdzie jest kontakt z drugim człowiekiem, tam, gdzie jest praca w handlu, praca przy maszynach, gdzie często bywa tak, że technologia wymusza ten kontakt z drugim pracownikiem, że nie ma na przykład możliwości zapewnienia tego odstępu, tej izolacji, czy tego dystansu społecznego, o którym mówimy, 1,5 metra, 2 metry, to tutaj na pewno należy podjąć inne działania, żeby przeciwdziałać ewentualnym zarażeniom. To myślę, że jest największy problem, bo technologicznie będzie to skomplikowane, więc tutaj rola pracodawcy, aby zapewnił te środki ochrony indywidualnej, czy nawet zbiorowej, tak? Bo przecież też spotykamy się bardzo często w tej chwili z sytuacją, że stanowiska pracy są oddzielone od kontaktu z innymi osobami poprzez na przykład, czy chociażby montaż pleksji, czy innych środków ochrony zbiorowej, które tutaj w dużym stopniu ograniczają ten kontakt z drugim człowiekiem. Też warto zaznaczyć takie psychospołeczne zagadnienia, bo rzeczywiście odnotowujemy problem tego rodzaju, że pracownicy są troszeczkę już zmęczeni tą izolacją. Ten powrót do pracy może być bardzo trudny w sytuacji, kiedy na przykład od 2 miesięcy pracownicy pracowali tylko i wyłącznie zdalnie. Brak kontaktu z drugim człowiekiem niestety też wpływa na to, że pracownicy się troszeczkę czują zagubieni, odizolowani i też to może wpłynąć negatywnie na taki łagodny powrót do pracy. Liczymy się z tym i myślę, że to dotyczy każdych branż, również instytucji, którą reprezentuję, urzędników, tak, którzy jednak pracują cały czas zdalnie i ten taki aktywny powrót do pracy może też mieć tutaj znaczenie właśnie pod tym kątem psychospołecznym.
Głos pracownika, informacje.
Robert Silski. W ciągu niespełna 2 miesięcy do polskich firm trafiło ponad 40 miliardów złotych. Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oceniła, że sytuacja na rynku pracy wygląda lepiej niż zakładano. Bezrobocie jest niższe niż prognozowano. Jeszcze miesiąc temu zakładano jego dwukrotne zwiększenie w stosunku do początku roku, czyli 10% na koniec roku. Dziś można mówić o 7-8%, zaznaczyła wicepremier. Ponad 1 400 000 000 złotych trafiło już na konta ponad 700 000 samozatrudnionych i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych z tytułu świadczenia postojowego. Jak poinformował ZUS, większość wypłaconych środków trafiła do osób prowadzących działalność gospodarczą. Pieniądze przelano też osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Wypłacane jest już także postojowe dla osób, które wystąpiły o świadczenie kolejny raz. Najnowsza odsłona tarczy antykryzysowej zakłada zwolnienie ze składek dla firm, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7 tysięcy. Przepisy uprawniają do świadczenia postojowego też przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Rodzice mogą być spokojni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca, informuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Wiceminister Stanisław Szwed podkreśla, że zasiłek wciąż przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.
Przysługuje na dzieci do 8 roku życia, również dla dzieci i osób, które mają orzeczenie o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia, czy również dla dzieci, którzy mają tak zwane kształcenie specjalne, czyli tutaj nie ma tego limitu wiekowego. Świadczenie jest w wysokości 80% zasiłku chorobowego.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia na przykład żłobka zdecydują się sami opiekować dzieckiem. Z możliwości otwarcia przedszkoli skorzystało już ponad 8,5 tysiąca takich placówek i innych form wychowania przedszkolnego. Opiekę znalazły w nich prawie 74 tysiące dzieci. A uczniowie klas 1-3 podstawówki mogą od dziś wrócić do szkół. Placówki będą organizowały zajęcia opiekuńcze i częściowo też dydaktyczne. To rozwiązanie dla pracujących rodziców, którzy nie mogą dłużej zostać z dziećmi w domach. O formule zajęć zdecyduje dyrektor w zależności od sytuacji w szkole i sytuacji epidemicznej w gminie. Od dziś maturzyści i ósmoklasiści mogą przychodzić do szkoły na konsultacje z nauczycielami. Uczniowie trzecich klas technikum mogą rozpocząć praktyki u pracodawców. Urzędy i agencje pracy będą wspierać rolników w zatrudnianiu osób do gospodarstw, żeby udało się zebrać wiosenne plony, zapowiada resort rodziny i pracy. Urzędy pracy i zatrudnieni tam pośrednicy ułatwią zatrudnienie w rolnictwie osobom, które z takich ofert chciałyby skorzystać, oraz rolnikom, którzy szukają rąk do pracy. Urzędnicy apelują też do uczniów i studentów, którzy mają wolny czas i chcieliby dorobić w rolnictwie, aby zgłaszali się do takiej pracy.
Ciekawostki.
Czy tąpnięcie na rynku pracy to dobry czas, by zmienić swoje kwalifikacje? Specjaliści mówią, że nie ma złego czasu, trzeba się tylko odpowiednio przygotować. Od czego więc zacząć przekwalifikowanie? Alicja Samolewicz-Jedlicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy, która wspiera kandydatów na rynku pracy.
Jedni tracą pracę, inni postanawiają sami ją zmienić. Czy to dobry czas, by się przekwalifikować?
Myślę sobie, że czasem dla wielu osób może być to jedyna opcja. To może być czas, w którym nie ma innego wyjścia po prostu. Mam wrażenie, że coraz więcej osób ma takie poczucie, że nie są w stanie czekać, aż ich branża ruszy. Aż ich branża znowu będzie miała takie zapotrzebowanie jak wcześniej. I jedynym rozwiązaniem jest przekwalifikowanie się. Więc jeżeli ktoś ma takie dylematy, czy się przekwalifikować teraz, czy nie, to myślę, że dla takich osób, które mają ten wybór, to jest to sytuacja jak każda inna. Natomiast dla tych osób, które nie mają wyboru, jest to konieczność, z którą nie warto zwlekać. I to jest właśnie ten element, który warto podkreślić, że nie warto zwlekać, dlatego że im jesteśmy bardziej w trudnej sytuacji, im jesteśmy bardziej zdesperowani w szukaniu pracy, tym mamy gorsze efekty w szukaniu tej pracy. Warto jest spojrzeć na to z perspektywy, nawet jeżeli mamy 3-miesięczny okres jeszcze wypowiedzenia, to z perspektywy dzisiejszego dnia, co jeszcze mogę robić innego niż to, co robiłem do tej pory. Ale samo przekwalifikowanie wymaga konkretnych działań.
Jakich?
Spojrzenia na swoje kompetencje, bo jakieś kompetencje mamy, jakieś przez całą swoją ścieżkę zawodową zdobyliśmy i teraz najważniejsze jest to, czy jesteśmy w stanie wykorzystać je przy tej nowej ofercie pracy, przy tej, która nas interesuje, przy nowej branży. Bardzo dużym błędem w tym momencie jest przygotowywanie takiego CV, jakie przygotowalibyśmy dalej, próbując szukać pracy w naszej branży. Mm-hmm. I to jest w zasadzie standard kandydatów. Tak jak patrzę na rynku, jak mieliśmy akcję Gorilla na pomoc, gdzie ludzie wysyłali do nas swoje CV z prośbą o analizę, z informacją, że na przykład chce się przekwalifikować na inną branżę, to te CV wyglądały dokładnie tak samo, jak w sytuacji, kiedy chcieliby pracować dalej w swojej branży. I to jest największy błąd. Rekruter nie jest w stanie tam znaleźć nic dla siebie.
Czyli pierwsze co, bierzemy CV i po prostu zmieniamy je.
To jest taka w ogóle dobra praktyka, żeby to CV było naprawdę za każdym razem dostosowane do oferty pracy, nieważne czy się chcemy przebranżowić czy nie. Natomiast ja proponuję zawsze kandydatom, żeby wzięli kartkę, długopis, tak bardzo tradycyjnie, i rozpisali sobie wszystkie kompetencje, wszystkie mocne strony, które mają. Bo często jest tak, że kandydat chce zmienić branżę, ale nie do końca wie na jaką. To pomoże im tak naprawdę w takim starcie z poczuciem wiem, co umiem, bo to też jest dosyć duży problem u kandydatów, że czasem nie wiedzą, co umieją, nie mają pomysłu, w czym są dobrzy, a jak biorą sobie tą kartkę i zaczynają sobie rozpisywać, w jakich projektach brałem udział, w jakich projektach poszło mi świetnie, ale też w jakich projektach poszło mi słabo, bo to też pokazuje, w którą stronę może nie warto iść. Mhm. Jeżeli słabo sobie radzę z klientem i z obsługą klienta, to czy powinienem dalej iść do działu sprzedaży, czy może powinienem być analitykiem sprzedaży? Czasem to są subtelności, ciągle to jest, załóżmy, dział sprzedaży, ale już obowiązki zupełnie inne. Z takiego rozpisania sobie takich informacji na kartce mogą być bardzo ciekawe wnioski. I wtedy dopiero zobaczyć, które z tych rzeczy, które umiem, będą wykorzystane w branży, na stanowisku, na którym chciałbym pracować. I dokładnie te informacje muszą być w CV podkreślone. Czyli próbujemy wszystkie te swoje obowiązki, które pełniliśmy do tej pory, rozłożyć jakby pod kątem tego, co w tym momencie będzie interesowało rekrutera. Nie to, co dla nas jest najciekawsze, tylko to, co będzie interesowało rekrutera. Jeżeli rekruter ma bardzo mało czasu, a przy tym nawale CV będzie miał jeszcze mniej czasu, to on musi dostać bardzo szybko, dosłownie na twarz, te informacje, których potrzebuję, żeby podjąć decyzję, że to jest kandydat, którego CV chcę czytać dalej. Ja mam jeszcze taką jedną propozycję i to jest coś, co proponujemy każdemu kandydatowi, nieważne czy zmienia pracę na inną branżę, czy na tą samą, żeby odniósł się do wymagań oferty. To jest coś, co daje rekruterowi bardzo szybko informację, czy to jest ten człowiek. I też, co jest bardzo ważne, rekruterzy nie zawsze są ekspertami w swojej branży. I zdarza się, że nie są w stanie odczytać odpowiednio tego, co w CV zapisaliśmy.
Czyli pierwszy krok to po prostu bierzemy własne CV.
Bierzemy własne CV, bierzemy wymagania z oferty pracy i odnosimy się dając informacje obok, czyli na przykład zaawansowany język angielski. I my piszemy obok, używałem języka angielskiego w kontakcie z, na przykład podczas pracy w międzynarodowym zespole. I rekruter już wie, że to jest osoba, która jest w stanie ten angielski wykorzystać faktycznie w pracy. Jeżeli mamy kolejne wymaganie, masz doświadczenie sprzedaży 2 lata. I tutaj też informacja, sprzedawałem w sumie 3 lata w takich, takich firmach, w takich, takich branżach. W tym momencie mamy pewność, że rekruter dobrze odczyta informacje, które chcemy mu przekazać, szczególnie jeżeli zmieniamy branżę, bo może po prostu ich nie znaleźć w naszym CV.
Technoetyk to zawód, który może pojawić się w ciągu najbliższych 10 lat. Do jego wykonywania przydadzą się umiejętności miękkie, mówi Przemysław Sola, prezes funduszu Allygo Venture Capital w rozmowie z Iwoną Wysocką.
Cały świat teraz pracuje nad nowoczesnymi technologiami, nad sztuczną inteligencją i rozwojem, adaptowaniem czy wdrażaniem technologii w wiele rozwiązań życia codziennego. Teraz już pralka komunikuje się sama z lodówką, podejmują jakieś decyzje i to będzie postępować. Natomiast w pewnym momencie na rynku na pewno pojawią się osoby, które będą musiały tą całą sztuczną inteligencję, te sztuczne byty, jakby z jednej strony nauczyć pewnego empatycznego podejścia, nauczyć empatii, a z drugiej strony na przykład podejmować decyzje czego, kiedy te roboty będą się faktycznie uczyły. Bo tutaj parę lat temu mieliśmy przykład, kiedy jedna z dużych korporacji stworzyła pewną sztuczną inteligencję, wpuściła do internetu i ta inteligencja po 2 dniach, jak wróciła do domu, to była neonazistą zafascynowanym polityką Adolfa Hitlera z ubiegłego wieku. Więc też po prostu gdzieś na pewno taką sztuczną inteligencję ktoś będzie musiał w pewien sposób wychowywać, aby nie ziściły się te mniej pozytywne dla człowieka filmy science fiction, gdzie sztuczna inteligencja walczy o dominację nad światem. Natomiast myślę, że za parę lat branża też programistyczna zacznie zauważać potrzebę tych umiejętności, tej wiedzy, tego podejścia związanego z po prostu relacjami interpersonalnymi, z emocjami. I ta technologia będzie musiała zacząć nabierać właśnie takiego trochę bardziej ludzkiego wyrazu, a to będzie musiał jakby do niej wnieść pewien taki ekspert w tej dziedzinie, niekoniecznie posiadający jakąś wiedzę technologiczną.
Przegląd informacyjny mediów związkowych.
Solidarność ostrzega. Komisja Europejska chce narzędzi do gwałtownej i brutalnej likwidacji polskiego przemysłu, informuje portal tysol.pl. Komisja Europejska opóźnia proces notyfikacji pomocy publicznej w ramach tarczy antykryzysowej dla dużych przedsiębiorstw i zamierza wprowadzić system blokowania wsparcia dla branży energetycznej, górniczej i firm energochłonnych. Dla nich Komisja Europejska chce odrębnej procedury notyfikacyjnej. Prezydium Komisji Krajowej w specjalnym stanowisku wysłanym do przewodniczącej Ursuli von der Leyen ostrzega przed protestami. Epidemia COVID-19 mocno dała się we znaki spółkom kolejowym. Należące do grupy PKP spółki Intercity, Vars i Cargo starają się o pomoc z budżetu państwa, której otrzymanie mają umożliwić porozumienia antykryzysowe zawarte przez stronę związkową z zarządami tych firm, informuje portal NZZ Solidarność. Skutki pandemii najmocniej odczuwalne są w ruchu pasażerskim. Z informacji przekazanych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że tylko w marcu z usług wszystkich przewoźników skorzystało mniej niż 18 milionów podróżnych, czyli aż o 10 milionów mniej niż w lutym tego roku. To efekt ograniczenia połączeń. To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Program przygotowany został we współpracy z Tygodnikiem Solidarność. Olga Zielińska.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.